Komentarze Radia Gdańsk.
Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś komentarze Radia Gdańsk nadajemy z Akademii Marynarki Wojennej, gdzie odbywa się duża impreza Forum Wizja Rozwoju. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj redaktor Adrian Stankowski, Gazeta Polska i Telewizja Republika.
Dzień dobry.
I redaktor Artur Cejrowski, Stefczyk Info i portal w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Cieszę się, że w tym przedstawieniu powiedzieliśmy, że jesteśmy na Forum Wizji Rozwoju, ale zabrakło, że w Gdyni. Radio Gdańsk nadaje z Gdyni.
Bardzo wiedziałem, że Artur Cejrowski musi to podkreślić. Tak, nadajemy z Gdyni. Tak jak co roku na Forum Wizja Rozwoju jesteśmy w Gdyni. Zaznaczmy
dziękuję
jeszcze
ślicznie.
Raz. Panowie, zacznijmy od dwóch tematów personalnych. Jeden taki może mniej oczywisty. Maciej Rybus, nie będzie piłkarz reprezentacji Polski, nie będzie już dalej powoływany do reprezentacji z tego powodu, że pozostał w Rosji, nadal będzie grał w... Zamienił Lokomotiv Moskwa na Spartak Moskwa. Nie chce wyjechać z tego kraju, nie chce zareagować na opinie, które mówią o tym, że przyzwoity człowiek powinien uciec jak najszybciej z kraju, który zaatakował Ukrainę. I co panowie na ten temat sądzą? Adrian Stankowski.
No ja myślę, że pan Rybus nie powinien być powoływany do kadry, ale z innego powodu. Po prostu nie gra na poziomie reprezentacyjnym. Od dawna mnie jakoś irytował, ale to jest moja... Jego obecność w kadrze narodowej mnie jakoś denerwowała, ale to jest moja opinia. Ale jak wiadomo, no Polacy świetnie wszyscy się znają na piłce nożnej. Ja tutaj bym pewien dystans jednak do swoich fachowej wiedzy w zakresie piłki nożnej bym zachował. Ale rzeczywiście kadra narodowa nie powinna się składać z piłkarzy, którzy nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji. Granie dla Władimira Putina naprawdę nie powinno być łączone z grą w reprezentacji narodowej.
No i w dodatku jeszcze mieliśmy argumentację i samego Macieja Rybusa bardzo krótką, ale jego menedżera, który na przykład powołał, użył takiego porównania z nawet zabójstwem Pawła Adamowicza. Artur Cejrowski, co o tym trzeba sądzić?
Cóż, to jest coś, co gdzieś pewnie w mediach będzie przybierało bardzo różne konteksty, bo menadżerowie piłkarscy to są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze i mają niesamowity talent do tego, żeby te pieniądze dobrze zarabiane jakoś uargumentować, jakoś pokazać, że im się taka kasa należy, więc tutaj będą najbardziej absurdalne opinie się pojawiały. Tego zabójstwa Pawła Adamowicza w kontekście Rybusa, przyznam szczerze, jakoś nie jestem w stanie w swoim myśli połączyć, więc szapoba przed... chyba pan Piekarski jest...
Tak, Mariusz Piekarski.
...menadżerem Maćka Rybusa. No cóż, newralgiczna pozycja, bo to jest lewy obrońca, a nigdy nie mieliśmy dobrego lewego obrońcy. Bardzo ciężko jest znaleźć kogoś w polskiej lidze, czy w ogóle polskiego piłkarza, który wyróżnia się na tej pozycji i nadałoby się do gry. Ja przyznam zupełnie szczerze, że trochę Macieja Rybusa rozumiem. Jego żona jest Rosjanką, ma dwójkę dzieci, która rodziła się w Rosji. Te dzieci tam chodzą do szkoły. Jeżeli podjął taką decyzję x czasu temu, że Rosja, czyli państwo, które wszyscy oceniamy dzisiaj jednoznacznie, ale już wcześniej wiedzieliśmy, co to jest za państwo, będzie jego miejscem do życia, to znaczy, że tam już wcześniej się coś w jego głowie źle zadziało i to znaczy, że już wcześniej wybrał pieniądze ponad geopolitykę i politykę. Nie mieszałbym dzisiaj Macieja Rybusa z kontekstem wojennym. Widziałem, że wczoraj PZPN chyba Czesław Michniewicz dał takie oświadczenie, w którym powiedział, że już koniec Rybusa w prezentacji Polski, że już na pewno nie zagra i tak dalej. No to są wszystko mocne słowa. Nie wiem, czy tu Maciej Rybus nie stał się trochę taką ofiarą tego, że dzisiaj wszyscy mamy dość jednoznaczny stosunek do Rosji i do tego, co się tam dzieje. Natomiast nie mam zbyt wielkich oczekiwań co do intelektu, potencjału i tak dalej piłkarzy. To nie tego się od nich oczekuje, żeby oni dobrze czytali geopolitykę. I jeżeli on kiedyś podjął złą decyzję, to wtedy, kiedy podpisał kontrakt z rosyjskimi klubami, a nie teraz. Bo takich przykładów piłkarzy grających tam jest sporo. W podobnej sytuacji za chwilę będzie Grzegorz Krychowiak, który wciąż ma kontrakt ważny też z rosyjskim klubem i wówczas zobaczymy, czy Czesław Michniewicz również będzie tak odważny i powie, że dość Krychowiaka w reprezentacji Polski. Zobaczymy.
No na razie Maciej Rybus stał się obiektem propagandy rosyjskiej, bo już nawet jeden z deputowanych komunistycznych wnioskuje o to, żeby dać mu rosyjskie obywatelstwo, więc będzie na pewno wykorzystywany w tej wojnie informacyjnej. Dobra, panowie, to jest jeden temat personalny, a drugi temat, który dzisiaj się pojawił. Jarosław Kaczyński nie jest już członkiem rządu. Stwierdził, że jego dymisję przyjął Mateusz Morawiecki i cytuję tutaj, z tego co wiem, także prezydent Andrzej Duda. Co to zmieni w rządzie, Adrian Stankowski?
No, Jarosław Jarosław Kaczyński wszedł do rządu typowo zadaniowo. Miał się zająć ustawą o obronie ojczyzny i, co ważniejsze, pieniędzmi na realizację tej ustawy. To wielkie zadanie, wymagające właśnie polityka umiejącego przełamywać różne opory, tak to może określmy, również takie wewnątrzresortowe, międzyresortowe, tak to nazwijmy. No i to się udało, no można powiedzieć, w samą porę się udało, bo przecież prace nad tą ustawą i obecność Jarosława Kaczyńskiego były zupełnie niezależne od wybuchu wojny, no ale właśnie nadeszło dosyć mocne uzasadnienie podjęcia tych kroków przez Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, jak sam mówi, zresztą w wywiadzie dla Gazety Polskiej, no po prostu skoncentruje się na kampanii wyborczej po prostu, która już za pasem. To jest ogromne wyzwanie dla każdej partii politycznej, no ale dla Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości w tej sytuacji w sposób szczególny. No, stawką jest poznanie programu Platformy Obywatelskiej, bo jak poseł Leszczyna stwierdziła, jak wygramy, no to pokażemy nasz program. Pewnie wszyscy pękają z ciekawości.
Ciekawe, czy zaraz po wygranej, czy kilka lat później.
Tak, to już tego jeszcze nie określiła, tak.
Dobrze, panowie, ustawa o obronie ojczyzny to jest jedno, a może Jarosław Kaczyński stwierdził, że wykonał misję, czyli utrzymał Zjednoczoną Prawicę Zjednoczoną, czyli Zbigniew Ziobro nie odszedł, jest KPO, zostało przyjęte przez Komisję Europejską i to jest zadanie, którego się jakiś czas temu Jarosław Kaczyński podjął, Artur Cyrowski.
To, o czym mówił redaktor Stankowski na końcu swojej powiedzi, czyli ta misja dotycząca przyszłych wyborów, to jest chyba clue tej decyzji i tak powinniśmy to czytać. Widzimy, że podobne decyzje zapadły w obozie opozycji. Donald Tusk również, chcąc nie chcąc, zrezygnował z części swoich zadań związanych z pracą chociażby w EPL, w największej frakcji.
No tam chyba to bardziej z niego właśnie, zrezygnowano, właśnie. Ale...
To prawda, natomiast widać, że obaj liderzy tych dwóch dużych bloków myślą już w kontekście wyborczym, bo wydaje mi się, że Donald Tusk to stanowisko oddał trochę bez walki. Okej, z niego zrezygnowano. Natomiast nie widziałem, żeby jakoś z tego powodu specjalnie rozpaczał. Skupiał się chyba bardziej tutaj już na tej polityce polskiej. I myślę, że podobny jest kontekst decyzji Jarosława Kaczyńskiego. On myśli o wyborach, myśli o tym, żeby tę jedność obozu Zjednoczonej Prawicy utrzymać, bo pomimo tego, że na tę chwilę mówimy o tym, że Solidarna Polska cały czas jest częścią rządu, że wszystkie te siły, które tworzyły Zjednoczoną Prawicę, w dużym stopniu w niej pozostają, to nie jest cały czas ten kontekst wyborczy taki oczywisty. Mówi się o różnych scenariuszach. Myślę, że Zbigniew Ziobro również różne scenariusze analizuje i czytałbym tę decyzję właśnie jako taką próbę scementowania i pomyślenia o tej perspektywie wyborczej i tak odczytywałbym tę decyzję Jarosława Kaczyńskiego.
Ale ciekawe, czy Donald Tusk słucha swojego zaplecza politycznego, bo przecież nawet Krzysztof Sobolewski, czyli jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym, że Donald Tusk na czele Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej to jest zbawienie dla Prawa i Sprawiedliwości. Adrian Stankowski.
Rzeczywiście, Donald Tusk to jest taka kotwica dla Platformy Obywatelskiej. Tylko Platforma Obywatelska ma jeszcze jeden problem, bo Donald Tusk, przewodząc wiele lat przecież tej partii faktycznie czy formalnie, wyjałowił tę partię zupełnie z jakichkolwiek osobowości. To jest partia kompletnie martwa.
Tam pozbywał się rywali.
Pozbywał się, no tak, każdy kto miał tylko troszkę IQ powyżej średniej, był jednak wyrzucany po prostu, bo Donald Tusk jest bardzo brutalnym politykiem. Nawet taki wewnętrzny konkurs na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej, przecież tam kryterium było to, żeby wybrać jak najgorszego kandydata. No i tutaj pełen sukces. Bronisław Komorowski był fatalnym prezydentem, no ale chodziło o to, żeby nie mógł zagrozić Donaldowi Tuskowi. Sam jest alfa, miał być tylko jeden. Stąd no, kompletna martwota intelektualna tej partii. No, ja już dzisiaj cytowałem taką jedną z podpór filarów intelektualnych, czyli panią poseł Leszczynę. Nie widać nikogo innego na horyzoncie. Tam jest niestety bieda, a dodatkowo ta bieda jest pogłębiona. No, jednak tym kompromisem z Unią Europejską, bo ten fundament przecież polityki platformerskiej, czyli posługiwanie się tą zagranicą, no nagle ja wiem, że to się będzie jeszcze ciągnąć, wiem, że tutaj będą rozmaite zabiegi, jeszcze nie jedna rezolucja przeciwko Polsce przed
46 za nami.
Przed na, no to pewnie do setki dobijemy. Trochę mam nadzieję, że nie, no ale no, znając życie, to może tak być. No, ale już ten fundament jest coraz bardziej płynny i Platforma no, po prostu nie umie się przestawić na normalne funkcjonowanie normalnej partii politycznej, czyli normalną konkurencję polityczną, programową. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
No, redaktor Stankowski wspomniał tutaj o bardzo ważnej sprawie, czyli o kontaktach polskiej opozycji z Komisją Europejską i o tym właśnie, jak, w jaki sposób Komisja Europejska traktuje Polskę. Ale zwróćmy uwagę na to, co wczoraj się wydarzyło. Wczoraj Komisja Europejska wyraziła zgodę na pełną fuzję Orlenu z Lotosem. Stwierdziła, że Orlen spełnił wszystkie warunki, które zostały narzucone właśnie przez Komisję Europejską, jeśli chodzi o tę fuzję. To jest chyba... I to zupełnie za pierwszym razem już wyrazili zgodę, więc to jest chyba jakaś zmiana narracji, Artur Cyrowski.
Nie wiem, czy to zmiana narracji, nie byłbym aż takim optymistą. Myślę, że tutaj ta decyzja, po prostu ciężko było już ją dłużej blokować, bo nie ma żadnych logicznych gospodarczych przeciwwskazań, żeby tę fuzję blokować. Zwłaszcza, że przypominam, Orlen wypełnił wszystkie te zalecenia Komisji Europejskiej, które...
Bolesne, niestety.
Niektóre były bolesne, część z nich stanowiła ogromny problem dla opozycji, jakby opozycja zapomniała nagle, że przecież te zalecenia, które Orlen wypełnia, czyli mówimy tutaj o sprzedaży części aktywów chociażby rafinerii gdańskiej, części stacji, to były właśnie zalecenia Komisji Europejskiej, zalecenia antymonopolowe. Te zalecenia udało się wypełnić, więc jak gdyby nie było już formalnych podstaw do tego, żeby dłużej tę fuzję blokować, chociaż pewnie ta decyzja jest nie w smak liderom, zwłaszcza liderom tej trójmiejskim Platformy Obywatelskiej, bo wiemy, że oni od dłuższego czasu próbują robić dużo, żeby w jakiś sposób negatywne do tej fuzji się odnosić, choć ich lider polityczny kilka lat temu planował przecież Lotos sprzedać i mówił, że nie zawahałby się dać go nawet Rosji, więc no, kolejny raz widzimy tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencje. To ogromna niekonsekwencja, ona wynika w dużym stopniu z tego, o czym mówił redaktor Stankowski, czyli z tej takiej bezideowej próby konstruowania polityki, którą przyjęła Platforma i to trochę, o ile nie czepiałbym się Donalda Tuska, że on wykończył wszystkich liderów na Platformie, bo nie bardzo, mówiąc szczerze, miał kogo wykańczać. Tam już dawno nie było nikogo takiego, kto byłby w stanie z nim rywalizować. Myślę, że te postaci takie jak chociażby Grzegorz Schetyna z różnych względów same się usunęły w cień. Dzisiejsi liderzy Platformy Obywatelskiej pamiętają Platformę, która oscylowała w granicach 3% w kampanii wyborczej prezydenckiej czy 10% w sondażach do wyborów parlamentarnych. Więc no, czy pani Kidawa-Błońska, czy pan Budka nie byli zbyt udanymi pomysłami na liderów tej formacji. W związku z tym Donald Tusk już tam nie bardzo miał kogo wygryzać i chyba to wielkie oczekiwanie, żeby on przyszedł i zaczął stanowić nową siłę na opozycji. Przynajmniej w tym aspekcie się udało, no bo jednak dzisiaj Platforma jest główną siłą opozycyjną. Istnieje wizję co do powrotu do władzy.
To jeszcze panowie na koniec trochę o gospodarce, bo jesteśmy na wielkim kongresie ekonomicznym tak naprawdę w Gdyni, zaznaczam, na Akademii Marynarki Wojennej. I kwestie gospodarcze chyba będą decydujące, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, jeśli chodzi o wynik wyborczy, bo mamy inflację, mamy wysokie ceny benzyny, chociaż prezes Daniel Obajtek wczoraj zapowiedział, że te ceny benzyny jeszcze zostaną obniżone w najbliższych tygodniach. Panowie, co będzie decydujące, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze w kampanii wyborczej? Inflacja, wysokie ceny?
Nie, no inflacja oczywiście jest oczywista. To jest sytuacja dolegliwa dla każdego Polaka. No widzimy codziennie wzrost cen w sklepach, tak? Natomiast to nie przesadzał, bo trzeba widzieć gospodarkę jako całość, a tutaj wzrost płac nadąża. To trzeba zauważyć za wzrostem cen, ale taka sytuacja tej gonitwy inflacyjnej na dłuższą metę jest męcząca i będzie stanowiła poważny kryterium, którym będą się kierowali wyborcy. Tylko wyborcy będą, ja mam takie wrażenie, jednak w sytuacji no, realnego zagrożenia, również tego gospodarczego, no, patrzeć w sposób szczególnie dociekliwy na to, co ma ktoś do zaproponowania, bo to krzyczenie, że jest drożyzna, no, od tego ceny nie nie spadną. Natomiast ja bym oczekiwał poważnej debaty politycznej, tak? W ogóle wszystkich sił politycznych, co można zrobić w tej sytuacji, bo jak wiadomo, źródła tego wzrostu cen są poza Polską. I tutaj Polska, to co mogła, polski rząd, to co mógł, no to już wydaje się zrobił. Pytanie, jakie inne jeszcze instrumenty można zastosować. Ta fuzja, już kończę, która dobiega już do mety, no może ustabilizować ceny. Pamiętajmy, że tam zyskujemy potężnego partnera w postaci Saudi Aramco i niezależność od ropy rosyjskiej.
No właśnie, redaktor Stankowski mówi o potrzebie wielkiej debaty wszystkich sił politycznych, ale mnie się wydaje, że opozycji pasuje to, że jest inflacja, bo przynajmniej mają czym zaatakować rząd. Artur Cejrowski, jeszcze króciutko.
Z takiego czysto wyborczego punktu widzenia z pewnością tak, natomiast wszyscy czekamy na to, że gdzieś ten pomysł, jak Platforma wyobraża sobie rządzenie Polską, w końcu się pojawi, bo inflacja jest tylko i wyłącznie jednym z problemów, z którymi się zmagamy. Gospodarka składa się z całego mnóstwa szeregów kwestii, które gdzieś trzeba będzie w końcu...
No nie tylko my, cała Europa i cały świat praktycznie.
To prawda. Wszyscy zmagamy się z inflacją, nie tylko na gruncie europejskim. Stany Zjednoczone mają podobne problemy. Tam inflacja jest najwyższa od 75 lat. Natomiast no, jeżeli mówimy o kontekście wyborczym, to bez wątpienia czekamy na programy dużych partii. Program Prawa i Sprawiedliwości jest realizowany. Ten program się nie zmienia, o tym mówił też Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach zobaczymy. Donald Tusk nie skupia się już na tych zadaniach wynikających z funkcjonowania w ramach PL, więc myślę, że zobaczymy na dniach ten program Platformy
Obywatelskiej. No już o tym, kiedy zobaczymy program Platformy, mówimy od wielu lat i na razie nic nie widać. Adrian Stankowski, Gazeta Polska i Telewizja Republika.
Dziękuję
Artur
bardzo.
Artur Cejrowski, Stefczyk Info i w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
To byli państwa i moi goście. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.